Ludzie i pieniądze.
Połączenie Orlenu z Lotosem po oficjalnym raporcie Najwyższej Izby Kontroli. Co wynika z tego dokumentu? Jakie są skutki tego połączenia i jakich można się jeszcze spodziewać? Jakie skutki dla Pomorza? Jakie i czy są możliwości odwrócenia tej transakcji? A poza tym stara torpedownia na sprzedaż w Juracie już za niecałe 5 milionów złotych. Czy znajdą się chętni i co mogłoby tam powstać? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. W studio dziś goście Wojciech Kodłubański, szef Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarczej. Zbigniew Markowski, ekonomista, Gdański Klub Biznesu. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu.
Od wczoraj znamy oficjalnie już zapisy raportu Najwyższej Izby Kontroli w sprawie fuzji Orlenu z Lotosem. W ocenie NIK-u aktywa Lotosu sprzedano w cenie zaniżonej o co najmniej 5 miliardów złotych. Według Izby PKN Orlen realizował proces przejmowania grupy Lotos bez właściwego nadzoru ministra aktywów państwowych. Sam Orlen odrzucił wczoraj ustalenia NIK-u, stwierdził, że są bezwartościowe, sporządzone przy użyciu błędnej metodologii z wykorzystaniem danych nie mających nic wspólnego ze stanem faktycznym. Pytanie w takim razie, jaki może być ten stan faktyczny?
Niebawem dowiemy się.
Zbigniew Markowski.
Tak, niebawem dowiemy się więcej, ponieważ jak sądzę, nowe władze, czyli zarząd i Rada Nadzorcza będą starały się dokonać audytu wewnętrznego i pewnie dojdziemy do utajnionych informacji, być może protokołów, być może protokołów rozbieżności, dyskusji między doradcami i sądzę, że to jest jedna strona tej kwestii. Natomiast druga kwestia, drugi problem to zupełnie inny. Otóż wydaje mi się, że rozpoczęła się bardzo ważna dyskusja, wspomniała pani o tym, pani redaktor, mianowicie nad tym, co oznaczała ta fuzja dla Polski. I tutaj chciałbym państwu zwrócić uwagę na takich kilka aspektów. Mianowicie, moim zdaniem ta fuzja była skrajnym przykładem zagrożenia dla ustroju demokratycznego w Polsce. Dlatego, że liberalne... Tak, bo jak mówi Martin Wolf, taki znakomity ekonomista, liberalizm łączy się rynkowy z systemem demokratycznym. I teraz chodzi o to, żeby ta sytuacja była w równowadze. Innymi słowy, koncentracja majątku, potęgi ekonomicznej czyni władzę o wiele bardziej pewną siebie, zmierzającą w kierunku, że tak powiem, regulacji całego życia gospodarczego, między innymi gospodarczego. Znam dobrze.
Tak, mamy wpływ na ceny prądu, na ceny gazu, na ceny paliw.
Właśnie i jeśli mogę dokończyć tę kwotę, tę kwestię, to chcę powiedzieć tak, że z punktu widzenia ekonomicznego nie było przesłanek żadnych do tego ruchu, do tak zwanej fuzji. Wiemy o tym dlatego, że były takie próby na przestrzeni 15 lat, ale jednak ustawa mówiła o duopolu de facto. Znaczy nie ustawa, tylko program strategiczny ówczesny, który kilka rządów respektowało. Mówiło co najmniej o duopolu, jeśli chodzi o podstawę funkcjonowania gospodarki w przemyśle energetycznym, rafineryjnym, a jeśli chodzi o system energetyczny, tam była też już przecież o wiele bardziej posunięta demonopolizacja. Ten system dawał nam gwarancję, po pierwsze, pewnej konkurencji na poziomie zarówno cen hurtowych, detalicznych, ale też inwestycyjnych. Proszę zwrócić uwagę, że Lotos był bardzo innowacyjną firmą. Inwestował zarówno w kraju. Był pierwszy w Norwegii, jako firma polska, która dojrzała z korzyści z bycia współwłaścicielem źródeł energii i gazu. Zatem ta konkurencja miała bardzo dobry wpływ dla gospodarki, bo Lotos między innymi zmuszał też Orlen do zwiększania inwestycji. Inwestycje Lotosu i Orlenu następujące później miały duży wpływ na stopę wzrostu inwestycji w gospodarce polskiej. Natomiast pozbycie się tego duopolu oznaczało właśnie wpływ nadmierny w jednym rynku, jak się okazało, politycznym z sprawowane przez zarząd Orlenu.
Z drugiej strony cały czas przez te lata słyszeliśmy, że takie było tłumaczenie ze strony Orlenu, że tutaj trzeba wzmacniać firmę, żeby na arenie międzynarodowej miała większe znaczenie, że to daje jej większe pole do negocjacji, jeżeli chodzi o dostawy rozmaitych towarów. To jak to jest? Wojciech Kodłubański.
Ja przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Nie kryję, że cieszę się, że ta cenzura pisowska się skończyła i po 2 latach mogę być i z słuchaczami i z państwem tutaj. Dziękuję bardzo.
Chyba więcej niż po 2 latach.
Więcej niż po 2 latach. Pani redaktor, myślę, że trzeba na to spojrzeć bardziej politycznie. Mieliśmy świadomość, że Lotos był naszą perłą w koronie na Pomorzu. Z całą pewnością ten pomysł się zrodził komuś w głowie partii wówczas rządzącej przed 15 października zeszłego roku, aby Lotos zlikwidować. To była decyzja polityczna. Zobaczmy, pan Bajtek zostaje prezesem Orlenu i w 3 tygodnie później rodzi się pomysł połączenia z Lotosem. Przecież to nie jest jego pomysł. Zakładam, że ten pomysł wyszedł wysoko ze szczytów partii rządzącej, czyli PiS-u, a pan Bajtek był tylko instrumentem do wykonania tego. W tym momencie co się dzieje? Zaczynają się przetargi wewnętrzne, bardzo silne, w rządzie również, w ministerstwach. Minister Tchórzewski nie chce podpisywać żadnych dokumentów, tak? Bojąc się, że spotka go Trybunał Stanu za połączenie czy za wchłonięcie Lotosu. Cała sprawa, minister Tchórzewski odchodzi. Wszystko to dostaje minister Sasin. Minister Sasin, który teoretycznie z jednej strony, tak jak i on, tak jak premier Morawiecki, tak jak Orlen, powołują specjalistów do zbadania, do zaudytowania majątku firmy, a z drugiej strony nie dają dostępu do dokumentów tymże audytującym. Widzieliśmy pewne rzeczy, które są przerażające, prawda, że wykonujący audyt światowej renomy firmy mówią: tak, wydajemy opinię, ale nie mieliśmy dostępu do dokumentów takich. I na tej podstawie zostały dokonane wyceny. Te wyceny, jak się dzisiaj okazuje, po raporcie Najwyższej Izby Kontroli, zostały zaniżone o miliardy.
Której też
odmówił, pan Obajtek odmówił dostępu. Mi się w głowie nie mieści. Ja sam byłem szefem rządowej agencji, kontrolowany przez Najwyższą Izbę Kontroli. Nie ma w Polsce prawa nikt odmówić kontroli Najwyższej Izby Kontroli tam, gdzie są fundusze państwowe. A pan prezes Obajtek, na pewno umocowany bardzo silnie przez koła polityczne, odmówił wstępu Najwyższej Izby Kontroli. Teraz mamy raport NIK-u. Wczoraj słyszymy, że ten raport nie jest do końca wiarygodny. Zarzuty stawia były członek zarządu Orlenu. Już były, bo wczoraj również po południu złożył rezygnację. Gdzie my żyjemy, słuchajcie. Natomiast wszystkie pozostałe rzeczy finansowe, te miliardy strat, które zapewne wyjdą, sprzedanie prawie za bezcen, bo już się zwróciło w firmie arabskiej zakup, pogorszenie, o czym powiedział kolega, bezpieczeństwa Polski. Ja uważam, że bezpieczeństwo energetyczne Polski zostało bardzo mocno
narażone. Nie tylko
narażone.
Paliwowe,
ale... Nie tylko paliwowe, całe bezpieczeństwo energetyczne. Zapytałbym się, gdzie są służby w tym momencie? Jakie one wydawały opinie? Przecież to jest sektor bardzo wrażliwy, tak? Powiedzieliście państwo przed chwilą, ma wpływ na praktycznie każdy sektor życia gospodarczego w Polsce. A sprawy finansowe, a to za ile sprzedano, a to czy ktoś tam po drodze był uczciwy czy nie, myślę, że zajmą się tym już bardzo niedługo odpowiednie służby państwa, a z czasem prokuratura.
Mhm. Ja musiałem się odnieść do pewnego elementu pani pytania, który jest dla mnie bardzo kluczowe, mianowicie czy można drogą administracyjną zbudować koncern w skali międzynarodowej. Tak się stało, że wygodamy ekonomię i mamy doświadczenia, mamy raporty, mamy analizy. Jest taka książka słynnego ekonomisty amerykańskiego Yarkina, który ocenia właśnie próby sterowania gospodarką przez państwa na przestrzeni 50 lat na różnych kontynentach. I my wiemy, że w większości te usiłowania są nieskuteczne, czyli może nie jest nie tyle nieskuteczne, co nieefektywne. Otóż siłą administracyjną nie da się stworzyć firmy, która mogłaby konkurować międzynarodowo z wielu powodów. Dlatego, że po pierwsze trzeba byłoby znaleźć takie zasoby, które się uzupełniają i są konkurencyjne. Trzeba zobaczyć też, czy rynek, na którym działa dana firma, ma taki potencjał i miejsce do stworzenia kolejnej potęgi gospodarczej. Ja to pisałem w artykule do Rzeczpospolitej, niestety odrzucone artykuły, w którym pokazywałem, że połączenie sił wszystkich, znaczy aktywów, nie sił, tylko aktywów Lotosu, energii, nie dawało nawet w Europie Orlenowi miejsca w pierwszej dziesiątce firm petrochemiczno-rafineryjnych, a luka między Shellem, Totalem była po prostu olbrzymia. Ale też chcę powiedzieć drugą sprawę w tym aspekcie administracyjnym, mianowicie jest przekonanie, że państwo ma zdolność cudotwórczą. Gdyby tak było, proszę państwa, to PKP jeździłoby znakomicie. Poczta Polska by nie miała kłopotów, a energetyka rozwijałaby się zgodnie z tendencjami technologicznymi i rynkowymi. Otóż przekonanie, że jest jakaś kompetencja nadzwyczajna w centrum rządowym, jest nieuprawomocniona. I chcę przez to powiedzieć dwie rzeczy. Mianowicie nie ma sensu tworzenia siłą firm, drogą polityczną firmy, które miałyby rzekomo konkurować. A po drugie, proszę zwrócić uwagę, że jedna firma typu Apple ma większą wartość rynkową niż cały zestaw firm niemieckich notowanych na giełdzie w największym wskaźniku. Czyli jedna firma prywatna ma większą wartość rynkową niż cały rynek RFN-u.
Ja się zgadzam absolutnie z panem i uważam, że to była decyzja, powtórzę, polityczna. Ona miała na celu zlikwidowanie potężnej firmy na wybrzeżu Lotosu. Lotosu, który był też sponsorem wielu działań.
Właśnie, jakie skutki dla Pomorza też przy okazji?
Myślę, że bardzo smutne, wszyscy to wiemy. Zresztą pamiętamy, na samym początku była mowa, że Lotosu nikt nie będzie likwidował, prawda? To potem, to była decyzja stricte polityczna, zabrania wybrzeżowi, pomorskiemu województwu, tu, gdzie właściwie jest kolebka Platformy Obywatelskiej, tak? Wolnej Polski w tym przełożeniu. Myślę, że to miało na celu osłabienie. Ktoś sobie wymyślił, że likwidując Lotos, Orlen, który ma go wchłonąć, osłabi tak mocno pomorskie województwo, że ono w przyszłości ekonomicznie się nie pozbiera. I tworząc tego molocha, o którym powiedział kolega, absolutnie administracyjnie ułomnego w tym momencie, my dopiero się będziemy dowiadywali. Szanowni państwo, to jest pierwszy miesiąc, dwa. Poczekajmy, zobaczymy za trzy miesiące, zobaczymy za pół roku, zobaczymy, jakie dokumenty wypłyną, kto za tym stał, kto jest zamieszany. Ja tylko mam cichą nadzieję i oczywiście bardzo bym nie chciał, żeby taka sytuacja nastąpiła, jak wariant rosyjski, że nagle ktoś wyskoczy z okna, ktoś zginie w wypadku samochodowym. Wiecie państwo, to były miliardy. Jeżeli to były miliardy zaniżone, no to można założyć, że były również działania nie do końca zgodne z prawem. Przy tak ogromnych pieniądzach wszystko się może wydarzyć.
To miejmy nadzieję, że takich scenariuszy, jak pan mówi, nie będzie. Chciałam zacytować: połączenie Orlenu z Lotosem obniżyło bezpieczeństwo energetyczne kraju. Tak ocenił były prezes grupy Lotos Paweł Olechnowicz. Saudi Aramco ma prawo do, i tutaj przykład, który przemawia do wyobraźni, Saudi Aramco ma prawo do dysponowania 50% paliw wyprodukowanych w rafinerii gdańskiej. Może je sprzedać poza granicami Polski, również w Rosji, a poza tym okazuje się także, że 20% produktów rafineryjnych wytwarzanych w Polsce, no to nad tymi 20% kontrolę stracił Skarb Państwa.
Panie redaktorze, ale ktoś w tym momencie tę decyzję podjął i ktoś sobie zdawał sprawę z tego, że oddaje właściwie ten skarb Polski w cudze ręce. Dzisiaj jak słyszymy, że pan minister Sasin mówi, że raz, że czytał, raz, że nie czytał, raz, że się z dokumentami zapoznał, no przecież przedstawił Radzie Ministrów propozycję sprzedaży. Na miły Bóg, jak można było sprzedawać skarb narodowy Polski bez dogłębnej analizy i sprawdzenia tego właśnie, o czym pani chociażby w tej chwili powiedziała, że oddajemy skarb narodowy i oddajemy prawo głosu i decyzji.
Ja bym chciał dodać taką sprawę. Mianowicie rynek ropy naftowej na świecie ma zarówno cechy handlowe, jak i polityczne. To znaczy wiemy doskonale, że podaż ropy naftowej jest regulowana w jakimś sensie przez kartel. Każde z większych graczy ma olbrzymie zasoby rezerw, które, jak Stany Zjednoczone, które uruchamiają w razie niebezpieczeństwa politycznego czy gospodarczego. Ale rynek też ma tę cechę ekonomiczną i jeśli weźmiemy pod uwagę, że dla Aramco rafineria w Gdańsku, jak i rynek polski, jest naprawdę niewielkim elementem ich strategii handlowej, to można zakładać, że oprócz decyzji handlowych mogą też na przykład kierować się decyzjami politycznymi. I tego wykluczyć nie można, zwłaszcza, że samo Aramco, jako jedna z najbardziej rozwiniętych firm światowych na tym rynku, jest de facto kontrolowany przez rodzinę królewską Arabii Saudyjskiej, która ma swoje własne cele strategiczne, długookresowe i krótkookresowe, a Rosja jest na przykład współpracuje z tym kartelem bardzo blisko, jeśli chodzi o ropę naftową. Więc scenariusz taki, o którym mówimy, jest możliwy. Trzeba go wziąć pod uwagę przy aspektach analizy tego nieszczęsnego projektu i nie może go wykluczyć.
Jak również, proszę, udziału węgierskiego dziwnego, tak? Odpadają amerykańskie firmy w przetargu, jeszcze... a wchodzą węgierskie. Wchodzi węgierska firma, gdzie kapitału nie znamy dokładnie.
No tak, nie znamy kapitału i nie wiemy, jakie to rodzi skutki finansowe. Na razie można się tylko domyślać. Mowa jest w sumie z MOL-em o 7 nawet miliardach złotych straty. A jakie są możliwości, czy są w ogóle możliwości odwrócenia tej transakcji? Bo wiadomo, że Arabowie już nie tylko, że im się inwestycja zwróciła, oni zdążyli już na tym nawet zarobić. Może nie będą chcieli ryzykować tutaj takiego wejścia i no jakby złych kontaktów też z Polakami i z nowymi władzami.
Proszę Państwa, ja jestem zwolennikiem tezy następującej. Jeśli transakcja miała charakter ekonomiczny, to można ją też odwrócić na płaszczyźnie ekonomicznej, niekoniecznie w sposób brutalny. Aktywa są, należałoby dokonać, zarząd Orlenu musi dokonać jednej istotnej sprawy, o której jeszcze nie zdołaliśmy powiedzieć, mianowicie przez kilka lat zarząd Orlenu stworzył firmę o charakterze konglomeratu. Żeby zarządzać konglomeratem, trzeba mieć wyjątkowe cechy rozwojowe we wszystkich obszarach. Ale my wiemy, też z analiz ekonomicznych, międzynarodowych, sprawdzonych, że największe firmy typu konglomeratów już nie istnieją. Albo są, albo sprzedają swoje cechy. Nawet świetna i rozwijająca się firma General Electric, która była kiedyś obecna na rynku finansowym, nieruchomości, zdrowia, energetyki, krok po kroku pozbywa się poszczególnych obszarów, albo przez drogę spin-off, czyli sprzedaży i wejścia na rynek giełdowy, albo w ogóle sprzedaży tej działalności komuś innemu. Więc pierwsza teza jest taka, i chcę to powiedzieć w własnym przekonaniu głębokim, że na gruncie ekonomicznym sprawa jest do tworzenia. Czy te aktywa zniknęły? Nie, one są. Prawda? One są inkorporowane do częściowo do Orlenu, częściowo do MOL-u i tak dalej. W związku z tym, tam gdzie możemy zauważyć cechę ekonomiczną, to możemy to po prostu odkupić. I uważam, że to wtedy jest fair wobec wszystkich graczy. Tam, gdzie popełniamy błędy prawne, bo przecież wiemy doskonale, że przy fuzji z PGNiG nie został dopilnowany jeden z warunków transakcji. W przypadku Lotosu też wiemy, że nie została wzięta pod uwagę opinia służb specjalnych, a to wymaga ustawa o tym, więc o zarządzaniu aktywami państwowymi i strategicznymi. Więc moim zdaniem przy dobrej woli można otworzyć Lotos nie dlatego, że jesteśmy z Pomorza i nam brakuje tego tutaj podmiotu, ale dlatego, żeby akcjonariusze Orlenu, a proszę zwrócić uwagę, jak zmalała kapitalizacja.
Dzisiaj jest nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy i oni też mogą coś zdecydować.
Żeby uzyskali wartość, bo przecież kto jest między innymi akcjonariuszem Orlenu? Oprócz instytucjonalnych inwestorów typu państwo i fundusze, są OFE, też instytucjonalni inwestorzy, czyli my, ci, którzy się składają na system emerytalny. W odczuciu OFE powinniśmy budować wartość na przyszłość, żeby było z czego wypłacać przyszłe emerytury. W związku z tym mnie się wydaje, że dobra analiza zrobiona przez zających się na ludzi na restrukturyzacji może wykazać zmianę potrzeby budowy modelu biznesowego takiego, który będzie powodował rozwój w tej firmy i również jej wzrost wartości. Ja uważam, że to jest możliwe.
Dla mnie z kolei, takie uważam podobnie, kolega jest ekonomistą, ja jestem prawnikiem. Powiem tak, ja nie rozumiem, jak można podpisywać umów, w których strony są nierówne. A tak było w tym momencie, prawda? Przecież to od tego są właśnie prawnicy, aby dokładnie zawierane umowy świetnie przygotować, wynegocjować, następnie je świetnie przygotować. Ta równość stron dla nas jest sprawą podstawową. Jako przedsiębiorcy zawsze chcemy tej etyki w biznesie, chcemy tej równości i chcemy tej uczciwości w zawieranych umowach. Ja się z tym nie potrafię tak czysto po ludzku pogodzić, ale powtórzę, ja jestem przekonany, że w tej chwili cały aparat państwa zaudytuje te wszystkie działania i wówczas z kolei nowi, oby bardzo światli przedsiębiorcy, którzy staną na czele Orlenu, czy innych firm energetycznych, tak samo wcześniej właśnie jak był pan prezes Olechowski, czy inne osoby, pan minister Piotr Woźniak, czy wiele innych osób, które były do bólu fachowcami, prawda, które prowadziły wielkie koncerny, a nie osoba, która nagle robi karierę, przepraszam, nie chciałbym tu mówić osobowo, ale oczywiście od wójta do prezesa najwyższego koncernu w Polsce, że to będą fachowcy i oni nam za 2-3 nie wiem, 4-5 miesięcy powiedzą, idziemy w tym kierunku, staramy się to naprawić, prowadzimy rozmowy, nie wiem, z Arabami poprzez Amerykanów, tak? Chcemy pewne rzeczy, aby wróciły do sytuacji wyjściowej. Wiecie państwo, mówimy o tym właściwie tak półsłówkami, ale musimy to powiedzieć sobie na koniec jeszcze raz bardzo mocno. Bezpieczeństwo energetyczne państwa w tej chwili jest zagrożone poprzez pozbycie się, z jednej strony mówi się, że zbudowano wielki koncert, ale z drugiej strony pozbyliśmy się wpływu na dużą część naszej produkcji.
Tylko małe sprostowanie, Paweł Olechnowicz.
Tak, Paweł Olechnowicz.
Tak. Ja jeszcze mogę zwrócić. Wydaje mi się też, że trzeba skończyć z mitem, który w Polsce się bardzo mocno zakorzenił. Otóż mit polega na tym, że znajdujemy elementy czy obszary gospodarki, nazywamy je strategicznymi i potem myśl prowadzi do takiego stwierdzenia, że z tymi strategicznymi obszarami musi zawiązywać państwo, czyli państwowa własność. Otóż ja chcę powiedzieć, że nie. Że mamy sprawdzone modele na świecie w gospodarkach liberalno-demokratycznych, w którym prywatne firmy, dobrze zarządzane właśnie, dlatego jak mówi tutaj mój rozmówca, przez fachowych, kompetentnych menedżerów, wykonują jak najlepsze zadania spółki w myśl też pewnych reguł, które państwo narzuca z drogą prawną, czyli regulacjami prawnymi, które zmuszają na przykład firmę do utrzymania zasobów strategicznych, do zdolności produkcyjnych, do gotowości itd., itd. Bardzo chciałbym prosić o rozmyślenie nad faktem, że strategicznymi obszarami nie musi zarządzać państwo.
Chociaż to jest do dyskusji, Oczywiście. Myślę, że bardzo, bardzo szerokiej.
Oczywiście. Ja myślę, że ale tu chodzi o to, żeby zarządzać, a nie być właścicielem. Tak, prawda? Tak. Bo w tym momencie, że państwo nie obsadzało polityków na funkcje zarządzających, tylko menedżerów, wysokiej klasy menedżerów.
To też psuje, panie redaktorze, proszę państwa, system polityczny, no bo skoro zasoby ekonomiczne są pod kontrolą polityków, to hulaj dusza.
To jeszcze na koniec. Dziś nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Orlenu właśnie, na którym ma być ostatecznie przypieczętowana fuzja energii Orlenu, Lotosu i PGNiG. A co by było, gdyby się okazało, że akcjonariusze na tym nadzwyczajnym walnym powiedzą fuzji Lotosu i Orlenu nie?
Jest inny problem jeszcze. Energia jest notowana na giełdzie jeszcze. Bo ona nie została, nie utraciła tak zwanej autonomii prawnej. Więc PGNiG, notabene przed fuzją z Orlenem, rozwijało się o wiele więcej, szybciej i miało większą szansę na wzrost kapitalizacji. Mnie się wydaje, że tutaj wolne zgromadzenie powinno dać sobie czas do przemyślenia.
Zgadzam się absolutnie. Pewne decyzje były decyzjami politycznymi i teraz obawiam się, że na końcówce próbuje się jakby uwiarygadniać wszystko to, co wcześniej zostało podjęte. Pozwólmy nowej ekipie zrobić audyty, pozwólmy nowej ekipie obsadzić stanowiska.
Przekonany jestem, że przez fachowców. I pozwólmy przedstawić nam za parę miesięcy nowy kierunek, w którym pójdziemy, czy w wielkiej grupie, czy w mniejszej grupie.
I tu stawiamy kropkę. Czas nam się skończył. Bardzo dziękuję moimi i Państwa gośćmi. Byli dziś Wojciech Kodłubański, szef Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarczej, i Zbigniew Markowski, ekonomista, Gdański Klub Biznesu. Audycję realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękuję Państwu.
Dziękuję Państwu. Dziękuję Pani.